Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W sobotę 11 września wita Państwa Krzysztof Bronk. Do Polski przybył nowy nuncjusz apostolski, arcybiskup Celestino Migliore. W związku z tym powiemy o polskiej tradycji podejmowania papieskich dyplomatów. Naszym gościem będzie historyk protokołu dyplomatycznego dr Janusz Sibora. W drugiej części programu ksiądz Tadeusz Wojda z Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów podzieli się z nami refleksją na temat jutrzejszej Ewangelii. A program zaczynamy od aktualności watykańskich.
Wspólnoty chrześcijańskie na terenach misyjnych przeżywają swą wiarę w niełatwych warunkach, nieraz za nią prześladowane. Przypomniał o tym papież, przyjmując w Castel Gandolfo uczestników kursu zorganizowanego przez Kongregację do Spraw Ewangelizacji Narodów dla niedawno mianowanych biskupów z krajów misyjnych.
Wiem, że wspólnoty wam powierzone obecne są, można powiedzieć, na granicach religijnych, antropologicznych i społecznych, a w wielu przypadkach stanowią mniejszość. W tym kontekście misja biskupa jest szczególnie zobowiązująca. Ale właśnie w takich warunkach, poprzez waszą posługę, Ewangelia może ukazać całą swą zbawczą moc. Nie możecie ulegać pesymizmowi ani zniechęceniu, bo to Duch Święty kieruje Kościołem i daje mu swym potężnym tchnieniem odwagę do wytrwania i poszukiwania nowych metod ewangelizacji, aby dotrzeć do środowisk dotąd nieznanych. Prawda chrześcijańska jest pociągająca i wymowna właśnie dlatego, że odpowiada na głęboką potrzebę ludzkiego życia, głosząc przekonująco, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem całego człowieka i wszystkich ludzi. Głoszenie tego pozostaje dziś tak samo ważne jak na początkach chrześcijaństwa, gdy dokonano pierwszej wielkiej ekspansji misyjnej Ewangelii.
W zorganizowanym przez misyjną dykasterię kursie bierze udział około 100 hierarchów, którzy niedawno przyjęli sakrę. Wśród nich jest dwóch polskich misjonarzy z Republiki Południowej Afryki, biskupi Stanisław Dziuba, Paulin i Adam Musiałek, sercanin.
Do Polski przybył nowy nuncjusz apostolski, arcybiskup Celestino Migliore. Polska posiada długą tradycję stosunków ze stolicą apostolską. Mamy też własny ceremoniał podejmowania papieskich dyplomatów. Na ten temat rozmawiam z historykiem protokołu, doktorem Januszem Siborą z Uniwersytetu Gdańskiego. Proszę pana, jak w przeszłości byli podejmowani nuncjusze apostolscy?
Już pierwszy nuncjusz, który był w połowie XVI wieku, Lippomano, był podejmowany z szczególnym ceremoniałem. W okresie do rozbiorów ten ceremoniał ulegał rozwojowi i tu trzeba powiedzieć, że nawet królowie polscy posiadali pewne przywileje udzielone później przez Ojca Świętego, którymi mogli poszczycić się jako władcy suwerenni. Natomiast skupmy się, bo to jest nam już bliższe, nieco na okresie międzywojennym. No, czasy nam współczesne i tradycja dzisiaj obowiązująca, to odrodzone państwo polskie dysponowało ceremoniałem, który był przygotowany specjalnie dla nuncjuszy i ten ceremoniał był czymś dynamicznym. On się zmieniał, on był dopracowywany. Pierwszy nuncjusz, czyli Achille Ratti, 6 czerwca 1919 roku, kiedy formalnie rozpoczynał swoją misję dyplomatyczną, to przewidziano dla niego ceremoniał, który przygotował dyrektor protokołu dyplomatycznego, hrabia Stefan Przeździecki. Tenże ceremoniał został przygotowany poprzez analizę ceremoniałów obowiązujących na dworze cesarskim austriackim.
Czyli Polska wzorowała się na przykładzie krajów arcykatolickich, tak to nazwijmy.
Tak, Polska wzorowała się na tym modelu obowiązującym w państwach europejskich o tradycji katolickiej, ale ciekawym elementem, na który warto właśnie w kontekście rozpoczynania misji nuncjusza warto zwrócić uwagę właśnie teraz, został dobudowany, czy wbudowany w ten ceremoniał, zostały wbudowane elementy staropolskie. I już drugi nuncjusz, czyli Lauri, kiedy w 21 roku rozpoczynał misję, był dla niego przygotowany specjalny ceremoniał.
A te elementy staropolskie w protokole, co to konkretnie było?
Te elementy staropolskie Może do nich dojdziemy, ja chciałem tylko powiedzieć, oddzielić jeszcze właśnie w przypadku tego nuncjusza dwa elementy. Powitanie od złożenia listów uwierzytelniających. Władze państwowe wysłały właśnie, co było dowodem szczególnej atencji, szczególnego szacunku dla nuncjusza, wysłały wagon salonowy do Wiednia i nuncjusz przybył właśnie tym polskim wagonem salonowym do Warszawy i tam był witany przez na dworcu przez dyrektora protokołu dyplomatycznego. To było bardzo istotne. Nuncjusza witał dyrektor protokołu dyplomatycznego. I również wcześniej przed audiencją zostały przygotowane takie elementy ceremonialne polskie, o których tenże nuncjusz został poinformowany. Natomiast te elementy staropolskie, jeden, o którym można tu wymienić, wydaje mi się, że warto przywrócić ten zwyczaj, on jest troszkę zapomniany, ale tylko w Polsce mamy taki zwyczaj, że kiedy już po złożeniu wizyty oficjalnej u prezydenta, kiedy nuncjusz składał listy uwierzytelniające i powracał do swojej siedziby, to wówczas, kiedy nuncjusz już przyjechał po audiencji u prezydenta do nuncjatury, wysiadając z powozu, powóz odjeżdżał, wówczas szwadron wojska formował się frontem do drzwi nuncjatury i tu następował ten szczególny moment, właśnie ten budowany już w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Nawiązano tutaj do tych tradycji staropolskich, mianowicie nuncjusz, kiedy błogosławił oddział wojska, dodawał do formuły błogosławieństwa słowa defensores ortodoxe ecclesiae, obrońcą kościoła prawowiernego, stosujące się do rycerstwa polskiego. Tenże zapis, to warto o tym pamiętać, był formalnie umieszczony w przepisach protokolarnych, ceremonialnych i etykietalnych Rzeczypospolitej. To były przepisy opracowane w połowie lat 20., także one obowiązywały kolejno trzeciego i czwartego nuncjusza rezydującego w Polsce. Także to był piękny zwyczaj, właśnie to nawiązanie do tradycji rycerstwa. Drugim takim zwyczajem, z uwagi na szczególną pozycję nuncjatury w Polsce, w momencie kiedy już nuncjusz kończył swą misję, z reguły to był biskup, podnoszono go do godności kardynalskiej. I tutaj był taki zwyczaj, który przysługiwał królom polskim. I jest pewna ciągłość, kiedy prezydenci już Rzeczypospolitej przejęli te uprawnienia, no, zaszczyty trzeba powiedzieć, i mieli prawo nakładania nuncjuszowi biretu kardynalskiego. Taka sytuacja miała miejsce dwukrotnie, w 27 roku i również kolejny nuncjusz też otrzymywał z rąk prezydenta Mościckiego biret, a wówczas dyrektor protokołu dyplomatycznego nakładał płaszcz kardynalski. Także to są piękne tradycje. Tu Polska naprawdę może się szczycić szalenie dopracowanym protokołem dyplomatycznym, jeśli chodzi o ceremonię przywitania nuncjuszy. Ja może powiem, jak bardzo skomplikowana była to kwestia, to proszę pamiętać, że w tychże przepisach, na które się powołuje, to ilość procedur przed audiencją jest to procedur 7, w czasie audiencji 35 i 7 procedur po audiencji, czyli 49 elementów składało się na całą rozbudowaną audiencję właśnie nuncjusza u prezydenta, u głowy państwa.
Proszę pana, protokół dyplomatyczny to swoisty język dla wtajemniczony, dość skomplikowany. Co pan z tego protokołu akredytacji nuncjuszy w Polsce odczytuje? Jakie wnioski się nasuwają? Czemu on w ogóle służy?
Po pierwsze, wydaje mi się, on jest tylko pozornie skomplikowany. Natomiast w praktyce to, jeśli byśmy się już przyjrzeli nieco dokładniej, protokół i ceremonia ma ułatwić funkcjonowanie, ma precyzować zachowanie i na przykład no, ma przestrzegać też przed pewnymi gafami. Tam na przykład jeden z punktów mówił, że w momencie, kiedy prezydent przyjmuje ukłon nuncjusza, to tylko prezydent może się odkłonić, a już nie na przykład ta towarzysząca. Zdarzały się już takie przypadki, że osoby towarzyszące prezydentowi również odkłaniały się. Tam jest zapisane tak bardzo precyzyjnie, osoby stojące po prawej i lewej stronie prezydenta stoją nieruchomo. Więc może to tak naprawdę to ułatwia nam, po prostu porządkuje życie codzienne. Natomiast ceremoniał dyplomatyczny jest wykładnikiem prawa zasadniczego państwa do szacunku, więc z całą pewnością jest to okazanie przez stronę przyjmującą drugiej stronie tego szczególnego szacunku. W tradycji polskiej wydaje mi się, iż ta troska o zachowanie takiej ciągłości pomiędzy pierwszą Rzeczpospolitą i czasami współczesnymi poprzez ten pomost, o którym tu mówiłem, koncentrując się na II Rzeczpospolitej, kiedy te przepisy powstały, daje to nam taki element właśnie wbudowania kultury naszej narodowej do bardzo uniwersalnych przepisów europejskich protokolarnych. Także z tego punktu widzenia warto chyba pomyśleć o przywróceniu pewnych elementów. One nie są zbyt kosztowne, muszę powiedzieć, o przywrócenie tych elementów, które pokazują ten nasz wkład i ten nasz dorobek jeszcze z czasów chociażby tych przywilejów, które posiadali królowie polscy, czy ten piękny gest, kiedy nuncjusz dodaje do tej formuły błogosławieństwa te właśnie formuły rycerstwa polskiego. Mamy przecież teraz przy rocznicy Bitwy Grunwaldzkiej pewną modę na rycerstwo nawet, a tutaj jakby jest już gotowy przykład, kiedy to funkcjonowało. Ja może jeszcze nadmienię, to jest bardzo istotne, że formalnie te przepisy protokolarne, ceremonialne i etykietalne Rzeczypospolitej, one obowiązywały przez całe dwudziestolecie międzywojenne i nigdy nie zostały uchylone. Czyli moglibyśmy przyjąć taką formułę, iż one generalnie rzecz biorąc funkcjonują nadal. Nasze polskie przepisy były o tyle pewnym ewenementem europejskim, co podkreślali twórcy właśnie, iż ceremoniał dyplomatyczny został wbudowany w ceremoniał państwowy. Właśnie twórcy nawet w jednym z dokumentów z lat 20. byli dumni, że my dysponujemy ceremoniałem państwowym, a nie tylko ceremoniałem dyplomatycznym.
Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Moim gościem był dr Janusz Sibora, historyk protokołu dyplomatycznego z Uniwersytetu Gdańskiego.
Okruchy Ewangelii.
Miłość Boża jest nastawiona na ratowanie człowieka.
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
Przybliżali się do Niego wszyscy, celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Bez wątpienia dzisiejsza Ewangelia to jeden z najpiękniejszych tekstów ewangelicznych mówiących o niekończącym się miłosierdziu Bożym względem człowieka. Ewangelia świętego Łukasza, uwypuklając bardzo mocno ten aspekt, zdobyła sobie nawet przydomek Ewangelii Miłosierdzia. Bardziej niż pouczać, co mamy robić, kiedy sprzeniewierzamy się Bogu, mówi, co Bóg robi, kiedy się człowiek od Niego oddala. A w swoim wielkim miłosierdziu robi wszystko, aby zagubionego człowieka odnaleźć i doprowadzić na nowo do owczarni. Bezgraniczna miłość nie pozwala Bogu patrzeć biernie na dramat niewierności, jaki często rozgrywa się w sercu człowieka. Dlatego nieustannie wychodzi do Niego, wyciąga ku Niemu swoją rękę, aby Mu pomóc podźwignąć się i podjąć na nowo swoją drogę. Tę Bożą postawę sługa Boży Jan Paweł II nazwał kiedyś pięknie postawą Boga pałającego do nas miłością miłosierną. Dla człowieka nierzadko nie zdającego sobie sprawy ze swojej kondycji duchowej, dzisiejsza Ewangelia jest źródłem niegasnącej nadziei i pocieszenia. Bóg nie żywi względem człowieka urazu za jego ciągłe odejścia, ani też nie pragnie go za nie karać, lecz okazuje mu wielką miłość miłosierną, której człowiek nie jest w stanie sobie nawet wyobrazić. Wymownym tego wyrazem jest jego utożsamienie się z pasterzem, który jest gotów zostawić na pustyni nawet 99 owiec, aby szukać tej jednej zagubionej, i to tak długo, aż ją znajdzie. Miłość Boża nie zna granic, nie zna kosztów ryzyka, bowiem jest nastawiona na ratowanie człowieka. Człowiek może wybrać życie bez Boga, ale nie może zrobić tego Bóg względem człowieka. Bóg jednak nie czyni tego dlatego, że potrzebuje człowieka, ale dlatego, że to człowiek potrzebuje Boga. Z tego względu jest zawsze gotów mu pomóc. Cieszy się i raduje z nawrócenia każdego grzesznika. W obrazie dobrego pasterza, który odnalezioną owcę bierze na swoje ramiona i niesie do owczarni, ukazuje całe swoje zatroskanie, czułość i miłość do grzesznika. W oczach Bożych każdy człowiek ma niepowtarzalną wartość, której nie jest w stanie umniejszyć nawet największy grzech, a to dlatego, że za każdego człowieka Jezus Chrystus oddał swoje życie, aby mu dać szansę zbawienia. Bóg, w odróżnieniu od postawy człowieka, który z łatwością klasyfikuje innych, kierując się subiektywnym odczuciem, przez postawę Jezusa dał nam dowody swojej niekończącej się miłości. Był zawsze dla wszystkich i wszyscy mogli do Niego przyjść. Zgorszonym zaś z tego powodu faryzeuszom odpowiedział: nie potrzebują lekarza ci, którzy są zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Kiedyś poproszono mnie do szpitala, aby porozmawiać z chorą osobą. Była to prawie 80-letnia kobieta. Kiedy zaszedłem do niej, zmierzyła mnie zimnym wzrokiem. Nie zdążyłem nawet powiedzieć, po co przyszedłem, kiedy z jej ust popłynęła rzeka oskarżeń pod adresem kościoła, kapłanów i innych. Przykre zajście z pewnym kapłanem oddaliło ją na dziesiątki lat od kościoła. Była nazbyt głęboko zraniona. Cierpliwie słuchałem jej przez blisko godzinę, aż ucichła ze zmęczenia. Wtedy przeprosiłem ją za owego kapłana i zacząłem opowiadać o bezgranicznej miłości, jaką Bóg żywi do człowieka, zwłaszcza do grzesznika, i jak bardzo pragnie mu przebaczyć jego słabości i tchnąć w niego na nowo nadzieję lepszego życia. Kiedy tak jej opowiadałem, zauważyłem, jak jej twarz zwolna się rozpogadzała i uspokajała. W miejscu agresji pojawił się spokój i życzliwe spojrzenie. Zaczęliśmy normalnie rozmawiać. Wyczułem, że bardzo tego potrzebowała. Rozmowa przeciągnęła się o dalszą godzinę. Kiedy na koniec zaproponowałem jej rozgrzeszenie, rzewnie się rozpłakała. Chwyciła mnie za rękę i nie przestawała całować z wdzięczności. Po blisko 50 latach ponownie pojednała się z Bogiem. Z zapłakanymi oczami i pełna wdzięczności powtarzała, jak wielkie szczęście ją spotkało, że po tak wielu latach Bóg przebaczył jej wszystko i że mogła się z Nim na nowo pojednać. Jakże prawdziwe są słowa, że to nie Bóg potrzebuje człowieka, ale człowiek potrzebuje Boga. A Bóg po prostu okazuje mu całą swoją miłość, bo nie chce śmierci grzesznika, ale aby się nawrócił i żył.
Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.